zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
W zgodzie z naturą poszukujemy różnych ścieżek, które prowadzą nas do związku z naturą. Są rozmaite podpowiedzi. Oczywiście mamy szczególną estymę do podpowiedzi, której udzielają nam naukowcy w rozmaity sposób. Doktor Ewa Zin z Zakładów Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży jest zaangażowana w projekt, który bada te kwestie, które są związane z dbaniem o naturę, z lasami oczywiście, ale jestem ciekawa, jak do tej ścieżki, która prowadzi nas w stronę natury, w ogóle podchodzą naukowcy. No bo my, tak zwani normalni ludzie, możemy tam posegregować śmieci, możemy żyć eko, nawet zaangażować się w jakiś ruch ekologiczny, a naukowiec patrzy na to wszystko i co? Chce działać? Czy chce poznać źródła? Czy jest jakiś inny impuls, który poradzi nam jako społeczeństwu, co z tym fantem zrobić?
To nie jest łatwe pytanie, bo myślę, że motywacja naukowców może być różna. Mam nadzieję, że jednak podstawową motywacją jest szukanie obiektywnej wiedzy w postaci obiektywnych danych na temat tego, jak środowisko, jak natura funkcjonuje. I oczywiście ta wiedza może posłużyć różnym celom. Jednym z bardzo ważnych celów może być to, żeby środowisko czy naturę chronić, móc dopasować się do tych zmian, które obecnie w środowisku zachodzą i myślę, że większość słuchaczy o tym wie albo słyszała przynajmniej raz. Jest taki bardzo medialny termin zmiany klimatu, które są faktem, które są zjawiskiem bezprecedensowym w historii Ziemi i to jest bez wątpienia jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Więc myślę, że poszukiwanie wiedzy, poszukiwanie danych, która to wiedza może nam pomóc środowisko chronić albo rozwiązywać problemy, z którymi się mierzymy jako jeden z gatunków. Część naukowców po prostu kocha przyrodę, kocha naturę, kocha środowisko i dlatego chce ją lepiej poznać.
Żeby mieć taki obraz w miarę obiektywny i jednak poszerzony, no trzeba się łączyć. Więc są specjalne projekty, które łączą różnych naukowców z różnych dziedzin, które badają różne tematy. Ten projekt, w którym zaangażowani są nasi specjaliści i Białowieża jest takim ważnym miejscem dla tego projektu, to jest też coś, co jest zakrojone na szeroką skalę.
Projekt opiera się na współpracy międzynarodowej w zakresie odnawiania ekosystemów leśnych po zaburzeniach, możemy je nazwać katastrofami, zakłóceniami. Taką najważniejszą ideą, która przyświecała nam, czyli naukowcom z 8 krajów w Europie Środkowej, było to, żeby spróbować znaleźć rozwiązania, które będą uniwersalne dla regionu, ponad strategiami, które mamy w tych różnych krajach, dlatego że przyroda nie zna granic. I to, co się dzieje w Polsce, bardzo często dzieje się również u naszych sąsiadów, czyli na przykład, nie wiem, w Niemczech, w Czechach. Dobrym przykładem jest powódź, którą mieliśmy rok temu we wrześniu. To zjawisko nie przejmowało się granicami i wystąpiło zarówno w południowej części Polski, jak i u naszych południowych sąsiadów. Przyświecało nam to, aby wypracować pomysły, rozwiązania, strategie. Po pierwsze, które pozwolą nam przewidzieć, co się może dziać w lasach regionu w przyszłości, czyli z jakimi zaburzeniami możemy mieć do czynienia. I myśmy zdefiniowali kilka takich najważniejszych czynników, z którymi się już mierzymy i z którymi będziemy się mierzyć w przyszłości. Drugim ważnym pytaniem było to, nie tylko gdzie te zaburzenia mogą być, jak możemy się do nich przygotować, ale przede wszystkim, co możemy robić w takich ekosystemach leśnych, gdzie na przykład już był wiatrołom, czy gdzie wydarzył się pożar, aby przygotować środowisko na przyszłość, aby te lasy, które tam zostaną odtworzone, były na przykład bardziej odporne na przyszłe zaburzenia.
Skoro wspomniałyśmy o tak zwanej wielkiej wodzie, to wszyscy widzą, ci, którzy teraz sobie wędrują szlakami po Podlasiu, czują, że jest sucho nieprawdopodobnie. Jak tutaj można znaleźć rozwiązanie, bo wody nam jakby nie przybywa samej z siebie, przynajmniej nie w tym momencie?
Obawiam się, że w tym projekcie rozwiązania możemy nie znaleźć, dlatego że kwestia hydrologii, suszy i w ogóle wody w środowisku jest kwestią bardzo złożoną. To, co moglibyśmy zrobić, to na pewno powinniśmy wszelkimi możliwymi sposobami próbować zatrzymać wodę w środowisku. Moglibyśmy zacząć chociażby od zasypywania wielu istniejących rowów. Ja mam pełną świadomość tego, że z perspektywy osoby prywatnej, która jest właścicielem czy właścicielką jakiejś łąki, która jest na przykład regularnie podtapiana, bo gdzieś w okolicy mieszkają bobry, to nie jest korzystna sytuacja, dlatego że już nikt obecnie nie chce kosić łąk kosą, jak nasi przodkowie, tylko wygodniej jest wjechać tam ciągnikiem i wykonać koszenie maszynowe, ale z punktu widzenia środowiska i z punktu widzenia na przykład zagrożenia pożarowego, udatności upraw rolnych, odporności środowiska w dłuższej perspektywie czasowej, to jednak te bobry, mówiąc kolokwialnie, naprawdę robią dobrą robotę, ponieważ one blokują różne cieki wodne, nawet najdrobniejsze, i po prostu doskonale nawadniają środowisko. Ja nie dalej niż 2 dni temu w Puszczy Białowieskiej miałam takie świetne porównanie. Obecnie mamy do czynienia z bardzo suchą wiosną, więc w lasach, które fachowo nazywamy olsami, czyli w lasach, które powstają w nieckach, w zagłębieniach terenu, ekosystemy dość wilgotne, no i olsy zasadniczo wiosną powinny być mokre, tam powinna stać woda.
W zgodzie z naturą.
W Puszczy Białowieskiej obecnie w bardzo wielu miejscach olsy są absolutnie suche. I równocześnie w tym samym krajobrazie, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, możemy napotkać jakiś drobny ciek wodny, który ledwo płynie, no bo wody jest zasadniczo mało, ponieważ zima była ogólnie bezśnieżna i było bardzo ciepło. I w pewnym momencie dochodzimy do tamy bobrowej. Ta tama bobrowa wspaniale piętrzy wodę. Co więcej, na łące tuż obok i w lesie tuż obok jest po prostu bardzo, bardzo mokro na stosunkowo dużej przestrzeni. Kiedy się coś takiego zobaczy, można sobie uświadomić, że natura właściwie podpowiada nam rozwiązania. My moglibyśmy się od natury uczyć, zacząć zasypywać rowy, moglibyśmy próbować renaturalizować cieki wodne, które historycznie wyprostowaliśmy. Prawdopodobnie te dwie metody to byłby taki dobry początek i w wielu miejscach świata to się robi, no niestety nie wszędzie, i to nie są łatwe kwestie, dlatego że one się łączą z kwestiami społecznymi, również z kwestią własności, z kwestiami ekonomicznymi. Być może dobrym pomysłem byłyby jakieś bardzo wysokie dopłaty środowiskowe. Ludziom by się opłacało nawadniać łąki czy inne fragmenty środowiska.
Skoro mówimy o braku wody i o tej wilgotności, której nie ma, no to implikuje z kolei niestety pożary, i to jest to, co się tutaj w naszym regionie teraz dzieje, i to jest przerażające. I jeżeli coś się takiego zdarzy, co badacie? I jak na to patrzeć, żeby nas serce nie bolało, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest koniec świata?
Ja się zajmuję ekologią pożarów w szerokim ujęciu. Ja bardzo unikam mówienia o pożarach czy mówienia o ogniu jako o czymś tylko i wyłącznie przerażającym, ale równocześnie mówię zawsze, że jest to zjawisko bardzo złożone i jest to zjawisko, które bez wątpienia trzeba badać. Jeżeli poznamy dobrze ten proces, to możemy nauczyć się wykorzystywać ten proces do naszych celów. Nasi przodkowie to robili przez tysiąclecia. Badania pożarów są bardzo szerokie. Bada się biologiczne skutki tego zaburzenia. Jeżeli się coś spali, czy to będzie las, czy to będzie łąka, czy to będzie torfowisko, no to bardzo często naukowcy są zainteresowani tym, co się potem wydarzy. Oczywiście, jeżeli ktoś się specjalizuje na przykład w ekonomii czy w ekonomice, to będzie próbował obliczać ekonomiczne skutki tego zjawiska. A jeżeli ktoś się zajmuje zabezpieczeniem przeciwpożarowym, to będzie oceniać zaangażowanie sił i środków w akcji gaśniczej, badać to, jak najskuteczniej chronić środowisko przed pożarami, jak je wykrywać. I ogólnie w Polsce system wykrywania pożarów i ich gaszenia, szczególnie w przypadku pożarów w lasach, jest bardzo skuteczny. To jest ciekawostka, o której być może słuchacze nie wiedzą. Polska w Europie Środkowej jest jednym z krajów o bardzo wysokiej liczbie pożarów w lasach rocznie, ale ponieważ system wykrywania i walki z pożarami jest tak skuteczny, to średnia wielkość pożaru w lesie jest bardzo mała. Zasadniczo przeprowadzam dendrochronologiczne rekonstrukcje historii pożarów, czyli zawodowo czytam drewno, aby na tej podstawie rekonstruować historię i dynamikę lasów, i konkretnie zajmuję się historią pożarów. I dzięki temu mogę opisywać to, jak pożary historycznie w ostatnich kilkuset latach w ekosystemach leśnych występowały.
Czy mamy więcej teraz pożarów?
Statystyki dla Europy mówią o tym, że od połowy XX wieku mamy coraz więcej pożarów, oczywiście ogólnie. Te same dane pokazują jednak, że od lat 70. XX wieku jest taki delikatny spadek w tym trendzie rosnącym, może tak, ale od lat 90. z kolei, również XX wieku, widać to, że w pewnych latach są takie bardzo wysokie liczby pożarów. To są tak zwane lata pożarowe. Na przykład takim rokiem był rok 2018, kiedy w większości krajów europejskich późnym latem mieliśmy do czynienia z ogromną suszą i wtedy na przykład w północnej części Europy, czyli w takiej Szwecji, która co do zasady jest postrzegana jako region niepalny, tam wtedy wydarzyły się bezprecedensowe pożary. Takim rokiem był również rok 2023, kiedy to na przykład w Grecji odnotowano największy pożar w historii pomiarów takiego europejskiego systemu informacji o pożarach lasów.
Powiedziałyśmy w międzyczasie, że pożary są czymś naturalnym, bo to jakby działo się przez setki lat. Co się dzieje po takim pożarze z punktu widzenia Twojej pracy badawczej, albo też co możemy powiedzieć, jeżeli jesteśmy po prostu spacerowiczami, patrzymy na taki teren, który został spalony i co można wyciągnąć z tego widoku, gdzie tam jest jakaś nadzieja?
Ja powiem coś może kontrowersyjnego dla wielu odbiorców. Pożar jest nowym początkiem. Ja się w ogóle nie boję zaburzeń, bo dla mnie to jest po prostu element naturalnej dynamiki ekosystemów i każde zaburzenie zmienia warunki środowiska na tyle, że tworzy nowe możliwości i nowe tak zwane nisze ekologiczne. Mamy szereg gatunków, które bez pożarów nie mogą żyć. To są tak zwane gatunki pirofilne i mamy na świecie gatunki pirofilne obligatoryjnie. To znaczy na przykład mamy owady, które muszą złożyć jaja w spalonym drewnie. Takim przykładem jest ciemniak czarny, który jest gatunkiem bardzo rzadkim, dlatego że my generalnie z pożarami walczymy, ale jednak ten gatunek jeszcze występuje w Europie i można go po pożarach stwierdzić. I takich przykładów jest więcej.
W zgodzie z naturą.
Do tego mamy jeszcze gatunki pirofilne fakultatywnie i to są w większości gatunki światłożonne, czyli gatunki, które muszą mieć światło, żeby albo wyrosnąć, albo w ogóle, żeby żyć. Pożar jest takim zjawiskiem, które otwiera środowisko, ponieważ w lasach usuwa część drzew lub wszystkie drzewa, do tego usuwa też roślinność zielną w runie. W zależności od intensywności skutki pożaru będą bardzo różne, ale to, co mogę powiedzieć bez wątpienia, to to, że nasz rodzimy gatunek, który na pewno wszyscy doskonale znają, czyli sosna zwyczajna, jest gatunkiem drzewa, które pożaru potrzebuje. Co więcej, cały rodzaj sosna, czyli wszystkie sosny na ziemi, są drzewami, które koewoluowały z ogniem. Każda sosna globalnie potrzebuje pożaru o danej intensywności, o danej częstotliwości występowania, etc. I sosny na świecie wytworzyły bardzo różne strategie. To, że nasza sosna ma tak wysoko osadzoną koronę, to, że ma tak grubą korę, to, że ma głęboki palowy system korzeniowy, to, że bardzo szybko rośnie w młodości, to są wszystko przystosowania do pożarów i do odnowienia po pożarach.
Zabrzmiało optymistycznie.
To się cieszę. Ja chciałabym, żeby to brzmiało optymistycznie. Ludziom pożary kojarzą się, że to jest takie straszne, że tam się po prostu wydarzyła jakaś katastrofa, że zwierzęta zginęły, etc., że już teraz będzie tylko ta czerń. Ja zachęcam wszystkich, aby odwiedzić takie pożarzysko w jakimkolwiek środowisku już parę tygodni albo parę miesięcy po tym zaburzeniu. Tam już będzie zielona trawa, tam pojawią się młode drzewa, tam się pojawią gatunki, które być może bez pożaru nie mogłyby się tam pojawić, więc tam będzie nowe życie, a jeżeli ktoś myśli o zwierzętach, to bardzo wiele zwierząt czuje promieniowanie cieplne jeszcze zanim pożar dotrze w dane miejsce i po prostu ucieka, albo chowa się głębiej w glebę, albo po prostu ucieka. Tak oczywiście, jeżeli na przykład pomyślimy o, nie wiem, gniazdach ptasich na ziemi czy o jajach, tak, jaja nie latają, jaja nie uciekną. To fakt, więc jak, oczywiście, że pożar poza stratami ekonomicznymi wiąże się również ze stratami środowiskowymi, ale chciałabym podkreślić to, że poza stratami mamy również cały szereg zysków. nasi przodkowie używali ognia. To jest jedno z pierwszych, jedno z najbardziej powszechnie stosowanych przez nasz gatunek narzędzi i używali ognia w bardzo różnych celach. Na potrzeby odlesiania i nawożenia danych fragmentów przestrzeni, aby móc tam założyć pola uprawne. Ogień był używany powszechnie jako narzędzie stosowane przez pasterzy po to, aby usunąć na przykład starą darń czy stare rośliny, które były pożywieniem, takie jak na przykład różne krzewinki z rodziny Ericaceae. Ogień był oczywiście używany do komunikacji, w różnych rytuałach, do produkcji, także w historii ludzkości ten ogień bez wątpienia był ważny. To, co się zmieniło, to to, że w wielu częściach świata w momencie, kiedy użytkowanie lasów nastawiło się przede wszystkim na produkcję surowca drzewnego, wtedy wszelkie formy gospodarki człowieka, które historycznie w lasach obecne były, a które wiązały się z ogniem, zaczęły być stopniowo z tych lasów usuwane. Płatnicy, no nie. Wypas w lesie, no nie. Produkcja węgla drzewnego, potażu, smoły, no nie. Tylko akurat jeśli o tę formę gospodarki człowieka chodzi, no to tutaj bez wątpienia ważna była również rewolucja przemysłowa. Ja zmierzam do tego, że historycznie ognia w środowisku czy w naszym otoczeniu było dużo więcej niż teraz. Ludzie wiedzieli, jak go używać. My teraz w Europie Środkowej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ogień jest przede wszystkim katastrofą, że jest zły, że wiąże się z zagrożeniem, ze stratami itd. Ja nie chcę być zrozumiana w taki sposób, że pożary groźne nie są, albo że to, co się wydarzyło teraz na Biebrzy, że to nie była katastrofa, że to nie było straszne, że tam żadne szkody nie powstały. Nie, tego nie chcę powiedzieć.
W zgodzie z naturą.
Chciałabym przede wszystkim podkreślić to, że to jest proces złożony, niejednoznaczny i niejednostronny.
Warto w związku z tym patrzeć na różne procesy, które zachodzą z takiej szerszej perspektywy. Aż się boję tego wniosku, ale on się nasuwa sam. Skoro tak zwana zmiana, która jest związana ze zmianą klimatu, nadchodzi, też jest częścią czegoś, co jest procesem, który już kiedyś tam zaszedł. Czy to też nie jest proces, który wygląda źle, przyniesie katastrofy i możemy się obawiać, ale z drugiej strony ustawi rzeczywistość na nowo, także rzeczywistość związaną z naturą.
Jak dla mnie brzmi nieco zbyt optymistycznie. Znaczy, chciałabym w to wierzyć.
Ale parametry nie wyglądają dobrze, bo to, o czym powiedziałyśmy, to jest kilka takich parametrów, a ten projekt, który się nazywa Reinforce, bada nie tylko wiatrołomy, nie tylko susze, nie tylko pożary, to też są inne procesy, które zachodzą w naturze. Co jeszcze i czemu jeszcze się przyglądacie jako naukowcy?
Poza tymi czynnikami czy tymi zaburzeniami, które już zostały wymienione, jeszcze muszę wymienić zamieranie jesionu oraz działalność korników, bo myśmy w projekcie zdefiniowali właśnie te główne czynniki, które obecnie są odpowiedzialne za zaburzenia w lasach w Europie Środkowej i które będą też tymi głównymi czynnikami w przyszłości. To są właśnie wiatrołomy, pożary, zamieranie jesionu, susze i działalność kurników. Oczywiście to nie są jedyne, no ale te uznaliśmy czy zdefiniowaliśmy jako główne. Na osobną uwagę zasługuje zamieranie jesionu, dlatego że to jest zjawisko spowodowane działalnością grzyba, który nie jest w Europie rodzimy. To jest grzyb z Azji, który przywędrował do Europy dzięki nam, czyli wraz z transportem materiału roślinnego, no i skutecznie obniża obecność tego gatunku w środowisku, po prostu powoduje ogromną śmiertelność.
Jestem ciekawa, czy jeżeli jesion zostanie wyeliminowany z tego naszego krajobrazu, co to pociągnie za sobą? Dlaczego to jest takie symptomatyczne i na swój sposób niebezpieczne?
Na pewno stracimy część gatunków, które się z jesionem wiążą.
Dla kogoś, kto jest po prostu człowiekiem wrażliwym na naturę, te wszystkie dane, nazwy gatunków, to nie zawsze jest coś, co nam się przydaje w kontemplowaniu krajobrazu, a ponieważ my obieramy kierunek na naturę z taką ludzką empatią, z takim znawstwem, no ale popularno-naukowym, a nie ściśle naukowym. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, co wynika z tych badań, które są w trakcie, co może nam pokazać ten świat natury od jakiejś innej strony?
Przede wszystkim możemy zobaczyć to, że natura jest złożona, że natura nie zna granic. To, co na pewno powinniśmy zrozumieć i uświadomić sobie, to to, że zmiany klimatu są zjawiskiem bez precedensu. To nie są naturalne fluktuacje i to są zmiany, za które my jesteśmy odpowiedzialni i które zachodzą bardzo szybko. dlatego ja wcześniej powiedziałam, że ja bym chciała być taką optymistką, ale się trochę boję, bo ewolucja działa wolniej niż te zmiany, które myśmy zafundowali naturze, ale, i to jest budujące, nasza wiedza jest ograniczona i w naukach przyrodniczych zawsze będzie jakiś wyjątek. To jest wspaniałe właśnie w tych naukach, że natura może nas zaskoczyć. Bardzo bym chciała, żebyśmy jako gatunek, jako ludzie, żebyśmy jednak byli skromni i żebyśmy nie wychodzili z takiego założenia, że to my jesteśmy szefem wszystkich szefów, że to tylko my decydujemy o tym, co się dzieje. Ja bym wolała, żebyśmy jednak zaczęli uczyć się od natury, żebyśmy właśnie zaczęli żyć w zgodzie z naturą, żebyśmy uświadomili sobie, że zasoby na naszej planecie jednak są ograniczone. I jeżeli chcielibyśmy przetrwać, to żebyśmy mieli to z tyłu głowy. Można powiedzieć, że w takiej małej skali, co to zmieni? Czy ja będę sortować te śmieci, czy nie? Możliwe, ale jeżeli nie podejmiemy takich małych kroków, to będziemy tak się staczać po tej równi pochyłej. Znam osoby, które uprawiają coś, co ja roboczo nazywam hydropartyzantką, i to są osoby, które w Polsce północno-wschodniej, może tak, żeby była anonimizacja, wcale nie w Puszczy Białowieskiej, to są osoby, które zasypują rowy, po prostu, w okolicy. I są przypadki, w których taki zablokowany rów pozostaje zablokowany i rzeczywiście dochodzi do poprawienia wilgotności środowiska w tej skali lokalnej. Wytłumaczenie tego jest takie, dobra, można nic nie robić, a można spróbować. Może będzie trochę więcej wilgoci. Każdy mały krok może się liczyć.
Mówimy tutaj o takiej aktywności, do której potrzebna jest wiedza. Bo trzeba wiedzieć, co to może zrobić, jak zadziałać, żeby było dobrze dla środowiska, i żeby ludzie się nie denerwowali. Czy z tego projektu wypłyną jakieś wnioski, jakaś wiedza, która może zupełnie praktycznie wpłynąć na to, w jaki sposób my społecznie, czyli nazwijmy to symbolicznie władza, zacznie podejmować takie prośrodowiskowe decyzje?
Tak, w tym projekcie, który opiera się na współpracy międzynarodowej, bardzo duży nacisk kładziony jest na kontakt z praktykami oraz kontakt z tak zwanym szarym człowiekiem. Mamy zaplanowane działania, kiedy to my chcemy się uczyć od praktyków. Zamierzamy tę wiedzę wykorzystać do formułowania zaleceń. Planujemy wypracować internetowy system wspomagania decyzji. To będzie na pewno połączone z taką interaktywną mapą, która będzie definiować te obszary w Europie Środkowej, które są najbardziej narażone na dane zaburzenie lub na ich kombinacje. To narzędzie będzie również sugerować na przykład, jeżeli jesteś właścicielem lasu, jakie gatunki drzew powinieneś posadzić, nieważne czy po tym, kiedy, wytniesz sobie fragment, po tym, jak ci się fragment jakiś spali albo wystąpi tam jakieś inne zaburzenie, jakie gatunki powinny zostać użyte, aby obniżyć podatność tego fragmentu na zaburzenia w przyszłości. Więc to narzędzie też zostanie w tym projekcie wypracowane. Co więcej, teraz zbieramy dane na temat regulacji prawnych w regionie, aby je porównać i aby wypracować sugestie, które mogłyby być rozwiązaniami uniwersalnymi dla regionu. My mamy nadzieję, że uda się przeprowadzić przynajmniej dialog z decydentami w regionie. To nie jest projekt stricte badawczy.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.